Podczas konfliktu z Amerykanami w sprawie Lex TVN PiS rozpoczyna kolejny konflikt, tym razem z Izraelem. Prezydent podpisał nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego. Premier zapowiedział ratowanie dzieci polskiego ambasadora z Izraela. Szef MSZ Izraela oskarża Polskę o antysemityzm. W tym samym czasie talibowie zdobywają Kabul. Komu służy skłócanie Polski z sojusznikami i kto na tym skorzysta? O tym więcej już za chwilę. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie w nowym tygodniu. Ze mną pastor Paweł Chojecki. Witam.
W nowym tygodniu. Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Nowa wojna, nie, można powiedzieć, nie umilkł huk armat tej wojny z Amerykanami, która była w zeszłym tygodniu. W nowym tygodniu, na weekendzie, rozpoczynamy kolejną wojnę z Izraelem.
Można powiedzieć, że PiS to bardzo pracowita ekipa.
Bardzo pracowita ekipa. No była do przewidzenia, no bo już był konflikt przed głosowaniem, przed w ogóle projektem tej nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego. Także już była wtedy reakcja i ambasadora, i Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela, i Amerykanów. Prezydent podpisał kodeks postępowania.
Pozwól, że tu się zatrzymam, bo na dudzie jak gdyby wisiało tutaj być albo nie być tego konfliktu i on jednak ten konflikt zaognił, nie? Dzisiaj jest bohaterem, negatywnym bohaterem mediów izraelskich. Tutaj pojawiły się też takie nadzieje, że jak już by ta ustawa ograniczająca wolność mediów w Polsce, tak zwany Lex TVN, doszła do prezydenta po pokonaniu tych wszystkich jeszcze barier senackich, sejmowych i tak dalej, no to, że on zawetuje.
On coś takiego tak przebąkiwał.
Ja bym mu nie wierzył. Widać, że on idzie tak, jak chce Jarosław Kaczyński, w kierunku wojny z Zachodem, a sojuszem z Rosją i Chinami. Także tutaj ci, którzy mają jakieś takie nadzieje, że tutaj Duda tam nie dopuści do wojny Polska-USA, no to bym tak, że tak powiem, doradzał ostrożność w tych nadziejach związanych z panem Dudą.
Przypominamy, nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego zmienia przepisy nakazujące uznawanie decyzji administracyjnej za nieważną z powodu rażącego naruszenia prawa. Czyli wcześniej można było uznać decyzję za nieważną z powodu rażącego naruszenia prawa bez względu na fakt, jak dawno ją wydano. Teraz to będzie 30 lat albo 10 lat nawet w niektórych przypadkach i już wtedy nawet z rażącym naruszeniem prawa ta decyzja będzie ważna, nie będzie można się od niej odwołać i to będą nie mogli zarówno Polacy, którym komuniści coś zabrali podczas całego komunizmu i także wcześniej, no i wiadomo, że Żydzi także też ucierpią z tego powodu, ale to nie jest tylko przeciwko Żydom. Duda podpisał tą ustawę. Jak myślisz, czy może oni myślą, że już jest jeden konflikt, to już gorzej nie będzie, to jeszcze załatwmy i tą sprawę.
Jeszcze zatrzymajmy się przy tej ustawie, bo niektórzy no tu błędnie myślą, że to dobrze, bo już się skończy ten bałagan prawny, nie? Przypominam, że to, że te postępowania reprywatyzacyjne toczą się od 30 lat, pokazuje, że mamy bałagan prawny, mamy ogromną korupcję. Premier na to zwracał uwagę, że przecież 130-latkowie dostają kamienice i tak dalej, czyli ogromna korupcja na wszystkich szczeblach władzy. I teraz ktoś chce im powiedzieć, że ta ustawa zamknie korupcję w Polsce, zlikwiduje korupcję w tym aspekcie. Przecież to jest oczywiste, że ci sami skorumpowani ludzie siedzą dalej na tych urzędach wszystkich, czy w tych togach nawet sędziowskich, czy notarialnych i tak dalej, i tak dalej. I przecież oni tylko znajdą inny sposób. Jeśli to są ludzie całkowicie zdeprawowani moralnie, no to oni znajdą ujście dla tej swojej deprawacji. W dzisiejszym programie, znaczy on jest z soboty, ale dzisiaj wam pokażemy takie krótkie krótkie rozważanie na temat towarzysza Kukiza, towarzysza Kaczyńskiego. No to tam właśnie o tym mówię, że Polska ma skorumpowane elity, czyli jakie by nie było prawo, to i tak ci ludzie znajdą sposób na okradanie Polaków. Czy tam, jak się nawinie Żyd, to i Żyda też okradną. A teraz jeszcze do tej ustawy. Zobaczcie, przecież spadkobiercy chcieli sprawiedliwości. Chodzili po polskich urzędach, chodzili po polskich sądach. 30 lat. Zobaczcie, że to są sprawy, gdzie komuniści, bo to zwykle są dekrety jakieś bierutowskie, stalinowskie z tego czasu, z rażącym naruszeniem prawa. Czyli mamy bezprawie. Ci ludzie 30 lat chodzą po polskich sądach i urzędach i figę z makiem dostają, a teraz Duda im powiedział, że już nic nigdy nie dostaniecie. Nie? A teraz jeszcze zobaczcie, kościół, który nazywa się Kościołem Jezusa Chrystusa. Co on zrobił? On z komunistami, przywódcę, przy okrągłym stole ugadał sobie selektywną reprywatyzację tylko dla Kościoła katolickiego. I dostał tę reprywatyzację. A Polaków gdzie ma? Tak, pisz w dupie. I teraz zobaczcie, Polacy, Żydzi, różni, bo to przecież mogli Eskimosi chodzić, Amerykanie, Łotysze, Litwini, ktokolwiek miał jakąś tam własność w Polsce, Czesi przecież też mogli i tak dalej. Chodził 30 lat od jednego do drugiego i nic z tego nie wynikało, a teraz Duda mówi, goń się. No toż to jest właśnie prawo i sprawiedliwość, tylko musisz to czytać na wspak.
No, oni się bronią, że to chodzi o te wszystkie sprawy reprywatyzacyjne, także z Warszawy, gdzie tam jacyś spadkobiercy 130-letni żyjący, na przykład premier Morawiecki tak pisze gdzieś tam.
Czyli zobaczcie, no mówią o swojej impotencji, jeśli chodzi o rozliczenie skorumpowanych sędziów, nie wiem kto w tym tam uczestniczył, adwokaci, notariusze, urzędnicy administracji, nie? Może prokuratorzy, może policjanci, no nie wiem. Nie? Czyli PiS mówi, jesteśmy bezradni, nie umiemy lub nie chcemy, może oni też są skorumpowani, bo jak najwyższy urzędnik państwa mówi, że oni nie umieją zwalczyć tej korupcji, nie umieją naprawić tych sytuacji, gdzie 130-latek odzyskuje rzekomo, nie, kamienicę czy coś takiego, no to teraz unieszczęśliwimy wszystkich. Dobrych i złych.
Była głośna taka przed kilkoma laty komisja sejmowa właśnie w sprawie reprywatyzacji.
To ja tyle wierzę w tę komisję.
Gronkiewicz-Waltz tam była niby przeczołgiwana. Co z tego wyszło?
No nic, no
to
nic.
Wskazano?
Teraz wyszło tylko tyle, że ci, którym odebrano majątek i nie mogli się doszukać sprawiedliwości, mogą pocałować klamkę Dudy i spółki. Tyle tylko wyszło, nie?
Wróćmy do tego konfliktu, no bo że ustawa jest słaba, to o tym rozmawialiśmy wtedy, gdy ona była głosowana między innymi z posłem Dobromirem Sośnierzem, ale nie tylko.
Oczywiście, jeszcze jest jasne, trzeba było ten bałagan prawny w jakiś sposób naprawić, nie? Trzeba było powiedzieć, słuchajcie, jest czas na zgłaszanie tych roszczeń, tyle i tyle, spadkobiercy niech się zgłaszają, te wszystkie niesprawiedliwości niech się zgłaszają, będą specjalne tam trybunały i będą to orzekać przez najbliższe tam 5 lat, czyli jest tam powiedzmy 3 lata jest na zgłoszenie jeszcze tych wszystkich rzeczy, oczywiście te, które przez 30 lat były zgłoszone do tego. Jak ktoś fałszuje dokumenty, to pójdzie siedzieć, bo przecież tam to Morawiecki mówi, że całe mafie były, które fałszowały te prawa własności, to pójdzie siedzieć. A nie, że państwo mówią, my nie umiemy tych fałszerstw wykryć. To od czego wy tam jesteście? Umiecie Banasiowi sprawdzić, że tam jakąś rzeźbę kupił, a potem sprzedał i zarobił 10 tysięcy i to jest przestępstwo Banasia? Nie? A nie umiecie wykryć mafii mieszkaniowych, czy tych tam spadkobiercowych, czy jak ich tam nazywać? To do czego wy jesteście? Gdzie jest Kaczyński, ten oberlejtnant tych wszystkich służb specjalnych? Gdzie jest Kamiński? Gdzie jest Ziobro? No, za co wy bierzecie pieniądze, jak wy takiej prostej sprawy nie potraficie załatwić już od 6 lat?
Nie tylko niestety takiej. Wróćmy do tego konfliktu, bo konflikt
narasta. Oni tylko gnębić uczciwych ludzi potrafią.
To potrafi jak
mandaty 1500. Przeciwników politycznych. Z prokuratorem, zabierać koncesje, jak ktoś się nie podoba i tak dalej. Tylko to kato komuna pisowska umie. Nic więcej.
Nie wiem, czy wiesz, ile TVN-owi zeszło uzyskanie licencji.
Miesiąc.
W Holandii miesiąc. A w Polsce ile już się ubiega? Półtora roku.
No, jakie półtora roku? Jakie półtora roku? To trzeba pocałować w dupę prezesa. Tam ile to będzie trwało, to nie ma znaczenia.
A w Holandii jakoś można.
Jak się nie ugną, to będą czekać. A jak się nie ugną, to się ich znacjonalizuje. A co? A co? Stalin nas nie uczył, jak to się robi? Jakie? Gdzie tu się z Holandią, wiesz? Tu w ogóle nie ma porównania. To jest jakiś Bantustan, Kaczystan. A tak naprawdę, katolicka komuna. Dogadali się przywódcę i powiedzieli: słuchajcie, towarzysze, po co nam wojna? Po co wojna z kościołem, partii? Zróbmy taką katolicką kompartię i będziemy, że tak powiem, Polaków, opiekować się Polakami i strzyc równo jak angielski trawnik. To jest plan katolicko-komunistyczny. Kaczyński i reszta tej hołoty to realizuje.
Wróćmy do tego konfliktu z Izraelem, bo on rozwinął się na dobre. Szef izraelskiego MSZ, pan Lapid, często krytykowany między innymi przez redaktora Elego Barbura, nazwał go nawet kiedyś idiotą, z tego co pamiętam. No ale niestety taka osoba jest teraz szefem MSZ Izraela. Napisał, że Polska zaaprobowała nie po raz pierwszy niemoralną antysemicką ustawę. Zalecił też szefowi ambasady Izraela w Warszawie, żeby natychmiast wrócił do Izraela. Powiedział, że pan Marek Magierewski, czyli ambasador Polski w Izraelu, przedłużył wakacje, nie wracał do Izraela. Napisał też: dawno minęły czasy, kiedy Polacy krzywdzili Żydów bez konsekwencji. Dziś Żydzi mają własny, dumny i silny kraj. Nie boimy się antysemickich gróźb i nie mamy zamiaru przymykać oczu na haniebne postępowanie antydemokratycznego rządu polskiego. Tak napisał szef MSZ Izrael. Jak skomentujesz te słowa?
No, rzeczywiście mają potężne państwo. To tu się zgadzamy. Przypominam, że PiS już rozpoczął taką wojenkę na początku 2018 roku. Nowelizacja ustawy o IPN-ie autorstwa pana Jakiego, wtedy z Ministerstwa Sprawiedliwości ministra Ziobry. To oni na zlecenie Kaczyńskiego, bo nie dopuszczam sytuacji, że taką wojnę międzynarodową sam Ziobro bez konsultacji z Kaczyńskim zrobił. Nie? To Patryk Jaki, Ziobro i Kaczyński rozpoczęli wtedy tę wojnę z Izraelem. Przypominamy, że Morawiecki dokładał, bo pojechał do Monachium i tam zaczął mówić o polskich i żydowskich współsprawcach i różnych takich rzeczach. Była awantura na cztery fajerki. No, pojechał i, że tak powiem, Niemcom ułatwił życie, mówiąc właśnie o polskich i żydowskich współsprawcach Holokaustu. Także to, zobaczcie, PiS nie robi dzisiaj. Myśmy o tym ostrzegali wtedy, że to są krety, które chcą rozwalić sojusz Polski z Zachodem, ze Stanami Zjednoczonymi, z Izraelem. To jest ich cel strategiczny. Zobaczcie, że Duda pierwszą poważną decyzję geostrategiczną podjął jaką? Podniósł platformę, która zawarła strategiczne partnerstwo z komunistami chińskimi w osobie towarzysza Bronisława Komorowskiego, który podpisał to partnerstwo ze zbrodniarzami Mao Tse-tunga. A Duda, kiedy wstąpił na stolec, od razu podniósł to partnerstwo na wszechstronne partnerstwo strategiczne. I to jest jedyny sojusz, któremu rząd pisowski jest wierny. Nie znam żadnej decyzji, chyba że mi wskażecie, rządu pisowskiego, żadnej poważnej geostrategicznej decyzji, która by występowała przeciwko interesom chińsko-rosyjskim w Polsce. To są fakty. Szczególnie interesy chińskie są pielęgnowane przez grupę Kaczyńskiego. Przecież kiedy nawet Amerykanie silnie naciskali, żeby wyrzucić komunistyczną wojskową firmę Huawei z rynku 5G budowanego w Polsce, to co zrobił rząd Kaczyńskiego? Ustami Ziobry powiedział, że nie wolno dyskryminować chińskich komunistów z Huawei.
No i sprawa utknęła już
i do tej pory, zobaczcie, ponad rok. Wszystko tego. sprawa Międzymorza, sprawa Tajwanu.
No, ale wróćmy do tego Izraela, bo tu no mam, ci cytowałem wypowiedź MSZ i Lapida, a ty wracasz gdzieś do jakiegoś Dudy sprzed 5 lat.
Zgadzasz
się z tymi słowami? Dawno minęły czasy, kiedy Polacy krzywdzili Żydów bez konsekwencji. Co to w ogóle jest za wypowiedź?
To, że on będzie podgrzewał emocje, że będzie pokazywał tylko te czarne strony historii, nie będzie mówił o sprawiedliwych wśród narodów świata, nie będzie mówił o zasługach Armii Krajowej, która umożliwiła praktycznie pierwsze powstanie warszawskie, czyli powstanie w getcie, no przecież po tym człowieku się tego nie spodziewamy. On będzie teraz toczył, że tak powiem, walkę propagandową przeciwko Polsce. Ale, i to jest oczywiste, i na to nie ma zgody, to jest kłamstwo i tu nie ma co do tego dwóch zdań, ale po tym człowieku należało się tego spodziewać. Należało się tego spodziewać. On jest, teraz był kiedyś tam ministrem, teraz jest tym premierem, który tam będzie tam się zmieniał i tak dalej. Także to zero zdziwień. Zdziwienie dla mnie to jest to, co pani Hania Shen podała na Twitterze. Co w tym czasie, kiedy przecież ta ustawa była procedowana, wiadomo było, kiedy prezydent ją podpisze, co robił ambasador Polski w Tel Awiwie? I dlaczego nie w Jerozolimie, to ja już pytam od wielu lat. Co robił ambasador Polski w tym czasie? Leżał z dupą wystawioną do słońca na urlopie. No to jest kpina. To jest sabotaż. A jeszcze Morawiecki mówi, jaki to świetny minister. A teraz, no ciekaw jestem, ile tam lat mają te jego dzieci. Bo to tak dzieci, to tak rozumiem, nie wiem, 7, 12, ktoś sprawdził może, ile te lat mają te dzieci. Bo teraz tak, no on se pojechał na urlop, dzieci zostawił. Nie wiem, czy babę też zostawił. A teraz nagle operacja Rescue. Będą, i to wszyscy myśleli, może z Kabulu będą te dzieci jakieś może ratować. Nie, Morawiecki ogłasza, że tu bezpiecznym lotem będzie ewakuował dzieci polskiego ambasadora z dzikiego Tel Awiwu normalnie.
Napisał,
no to jak jaja, jak berety.
Konsekwencją ostatnich agresywnych działań rządu Izraela jest wzrost nienawiści do Polski i Polaków w tym kraju. Między innymi z tych powodów podjąłem decyzję o bezpiecznym transporcie do Polski dzieci naszego ambasadora. Polska nigdy nie zostawia swoich dyplomatów w potrzebie. Jest z nami redaktor Cezary Kłosowicz. Witam ciebie. Ty skomentowałeś ten wpis, że no, myślałeś, że chodzi o Afganistan, a nie o Izrael.
Ja naprawdę zacząłem czytać tego tweeta. Myślałem, że będzie coś o ewakuacji, nie wiem, tłumaczy tych, którzy Polakom pomagali w Afganistanie, czy coś takiego. Znaczy tam dalej to Magierowski. Z Izraela się ewakuują tam bezpiecznie. Ludzie latają turystycznie na plażę w Izraelu do Tel Awiwu, a tutaj jakaś ewakuacja.
A nasi Afgańczycy, którzy właśnie pomagali Polakom,
jakby wojna,
wiesz, gdzie mają się stawić? Mają się w Afganistanie, mają się stawić w Delhi.
Tak, na piechotę mają przejść chyba tysiące kilometrów
z Kabulu
i granicę.
Mają iść do Delhi i tam im pomogą Polacy. A tutaj leci samolot po dzieci pana Magierowskiego.
Rzekomo zagrożonych nienawiścią w Izraelu. No
pytanie
to jest po prostu kpina. Zobaczcie, ci ludzie nie cofną się przed niczym, mówię o ekipie Kaczyńskiego. Nie cofną się przed niczym, żeby po pierwsze splugawić Polskę, po drugie uratować swoje tyłki. Bo przecież oni grają na tą wojnę polsko-żydowską, żeby jakiś tam elektorat jeszcze został przy tym dziadostwie. Są gotowi zatopić Polskę, skompromitować Polskę, byle tylko utrzymać się u władzy. Dlatego najważniejsze przesłanie, bo to, że oni tę władzę niebawem stracą, to raczej jest dość oczywiste. Ale najważniejsze przesłanie. Trzeba im to zapamiętać. Nie może być znowu grubej kreski. Nie może być braku rozliczenia tych zbrodni pisowskich. Tu Trybunał musi powstać i rozliczyć te wszystkie zbrodnie przeciwko wolności obywatelskiej Polaków i przeciwko marszowi, które zrobili, wytyczając kurs na komunistyczne Chiny. To jest zbrodnia stanu i za to trzeba będzie tę ekipę rozliczyć.
Pytanie o jakieś motywacje, bo tutaj być może my się próżno do jakiejś wielkiej strategii doszukujemy. Być może jest tak, jak powiedziałeś, że no zobaczyli, że jest mega hejt po sprawie Lex TVN, że Kukiz to nam już jest od najgorszych wyzywany. No i teraz szybko rozpoczynamy, czy tam nie rozpoczynamy, odgrzewamy wojnę z Izraelem, żeby jednak zmienić temat, zmienić nastroje, no bo ludzie jednak tych Żydów nienawidzą, czy tam nie lubią,
nie,
przynajmniej
no nie
tak
przesadzajmy,
powiedzmy.
To nie... To
no, ale powiedzmy ta sprawa reparacji,
Polaków,
sprawa reparacji
Polaków,
w każdym Polaku.
Nie.
Jest tak, że PiS chce rozpocząć, czy odgrzewa teraz tą wojnę z Izraelem, żeby przykryć Lex TVN?
Myślę, że oni co chwilę przykrywają jedną wojnę następną, albo jeden problem następnym, to tak by można mówić, no ale tutaj no, nie sądzę, że to się tak da łatwo już przykryć. Tu też nie myślę, że nie mówiłbym, że Polacy nienawidzą Żydów. Raczej jest ten problem tak przedstawiany, że ktoś tu zabierze nasze kamienice, domy czy działki, chociaż nie
PiS zabierze
nie o to
na pewno
chodzi, to na
w ramach socjalistycznych
swoich
projektów.
Ale przedstawia się tak, że tu Żydzi przyjadą i zabiorą, no to się na pewno w ten sposób, jak się to przedstawi, no to wiadomo, że się no, budzi oburzenie w ludziach. No i tak się podkręca emocje i odwraca od faktycznych problemów.
Czyli co? Jednak, bo inna z kolei narracja jednak... to jest taka, że na przykład oni wiedzą, że już w Izraelu teraz nie mamy z kim rozmawiać, no bo mamy ten rząd mocno antypolski, w Stanach też gorzej, no to
przecież...
załatwmy teraz te problemy, które mamy od wielu lat i gorzej nie będzie.
Przypominam program sprzed paru dni z Eli Barburem, z naszym kochanym redaktorem z Tel Awiwu, pozdrawiamy przy okazji. I tam mówiliśmy o propozycji Shewacha Weissa. To przecież jest człowiek z opcji lewicowej. Oczywiście on nie ma być może dzisiaj wielkich takich wpływów w samym Izraelu, ale na pewno ma przełożenie na tę lewicową ekipę, która teraz rządzi. I on, i tu nie będę całego programu powtarzał, no złożył ofertę, która jest bardzo podobna do tego, co telewizja Idź Pod Prąd, już nie pamiętam, w 2017 czy którymś roku, może nawet w 16, pokazała jako sposób raz na zawsze sprawiedliwego rozwiązania tych niejasności materialnych, reprywatyzacyjnych i tak dalej, i tak dalej. Czyli żeby Polska razem z Żydami, żeby Żydzi, mając to silne państwo, o których mówi Lapid, mając przełożenie na opinię międzynarodową, wywarły presję. Być może trzeba by prawników żydowskich ze wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych do tego wynająć, żeby wynegocjowały sprawiedliwą reprywatyzację najpierw od Niemiec dla Polski i potem z tej reparacje za zbrodnie niemieckie w Polsce. I teraz w ramach tych pieniędzy Polska dogaduje się z Izraelem na temat transferu technologii, na temat zakupu uzbrojenia. No oczywiście trzeba by zapłacić jakąś część tym prawnikom czy wskazanym przez nią organizacjom i zamykamy sprawę. Polska na tym nie traci ani złotówki, wręcz dostaje miliardy euro należne nam od hitlerowskich Niemiec, a które demokratyczne Niemcy powinny zapłacić, tak jak mówią, że są przecież spadkobiercami państwa Hitlera, w tym samym miejscu mniej więcej żyją, mieszkają na tej samej majątności, powinni zapłacić za Hitlera Polakom, czyli Polska zyskuje ogromny zastrzyk gotówki, która została, należy nam się za zrabowane czy zniszczone mienie, za zabitych obywateli polskich, czy to Polaków, czy Żydów. I mamy raz na zawsze załatwione sprawy majątkowe z Izraelem. I jeszcze jest trzeci, a może najważniejszy z tego skutek, mamy sojusznika wojskowego, sojusznika politycznego i sojusznika gospodarczego w postaci Izraela i Stanów Zjednoczonych. Taka oferta, no my o niej mówimy, mówiliśmy o niej na podstawie słów Shewacha Weissa i zobaczcie, cisza w Polsce.
No ale równocześnie redaktor Eli Barur powiedział, że Shewach Weiss to jest osoba bardziej znana w Polsce niż w Izraelu, także na wielkiego przełożenia na pewno na polityków izraelskich
nie ma. Nie, spokojnie.
No, ale pytanie, wracam do tego pytania, co PiS chce ugrać tą wojną? Czy to jest tylko odwrócenie uwagi?
Myślę, że jest gorzej.
Zmiana sojuszy?
Sprawa, bo tutaj te dwie sytuacje rozgrywają się równolegle. Mam na myśli Kabul, Afganistan i teraz Jerozolima, Izrael. To, co Czarek powiedział, się śmialiśmy tu, że Morawiecki ratuje polskie dzieci. Myśleliśmy, że z Kabulu, a on z Tel Awiwu. Także no, kpina to, co się na mem na jakiś nadaje, na głupotę tych ludzi, ale myślę, że to nie jest tylko głupota. Oczywiście nie mogę powiedzieć państwu, który jest głupi, a który jest agent, czy który jest wariat, bo to już niektórzy mówią o szaleństwie. Nie? To już nie jest tylko jakaś taka głupota, durnota, nieumiejętność przewidywania. To wygląda na jakieś szaleństwo, ale myślę, że tam działają bardzo silnie ulokowane agentury, głównie agentura chińska. Bo ten kierunek bym widział jako kluczowy. Zobaczcie państwo, że kiedy państwa Zachodu teraz ewakuują swoje placówki dyplomatyczne z Kabulu, z Afganistanu, a ewakuują swoich, można powiedzieć, swoją agenturę czy współpracowników, tłumaczy, tam jakiś personel i tak dalej, wszystko to się odbywa no, w wielkim pośpiechu i prawdopodobnie wszystkich się nie uda uratować, no to Polska w ogóle nic nie zrobiła, bo mówi, że może da wizy 46 osobom, zdaje się, co jest oczywiście wiele za mało, ale żeby po odbiór tych wiz sobie oni poszli do Indii, tam do Delhi, nie? To jest po prostu zostawienie tych ludzi w pułapce. I teraz dlaczego rząd Morawieckiego coś takiego, Kaczyńskiego Morawieckiego, bo tak to trzeba mówić, dlaczego coś takiego robi? I tu myślę, że są przynajmniej dwa jasne cele. Pierwszy cel tradycyjny, kompromitowanie Polski. Służby specjalne już zostały skompromitowane, polskie, w Iraku i w Afganistanie. No to teraz Polska praktycznie ma już odciętą drogę do pozyskiwania agentury czy współpracowników w jakichś tam innych państwach. Bo Polska pokazała, że absolutnie nie dba o ludzi, którzy współpracują z obcych państw z naszym rządem. Nie? To jest pierwszy oczywisty skutek. Nie? Ale myślę, że jest jeszcze gorszy skutek. Tu intrygę bym widział na głębszym poziomie. Mianowicie te setki ludzi, którzy pracowali dla Polaków w ramach tej przecież antykomunistycznej koalicji, czyli oni są kojarzeni z wolnym światem, ci ludzie teraz zostaną oddani agenturze komunistycznych Chin i Sowietów, znaczy Rosji. Bo zobaczcie, że te dwie placówki dyplomatyczne w ogóle nie są ewakuowane. Chińczycy pozostawiają swoją ambasadę w Kabulu i Rosjanie. Czyli można powiedzieć, kto jest dzisiaj sojusznikiem talibów. Nie? Kiedyś to byli Amerykanie przeciwko Sowietom. Dzisiaj Sowieci i Chińczycy przeciwko Amerykanom. Nie? Tak się odwróciły te sojusze. I teraz ci Polacy, znaczy ci Afgańczycy współpracujący z polskim rządem, z polską misją wojskową tam, no oni zostali, można powiedzieć, wydani w łapy agentury komunistów, komunistycznych Chin i Rosji. I teraz będzie tak. Albo tutaj czeka kat. Talibowie wiecie, że szybcy są w tych sprawach i mordują już na potęgę, jak donoszą korespondenci jeszcze tam ostatni pozostali w Kabulu. Albo będziecie teraz działać jako piąta kolumna. Zobaczcie, że wśród Afgańczyków polscy współpracownicy będą postrzegani jako ludzie Zachodu, nie? A oni będą pracowali już po tym pozostawieniu ich tam dla Rosji lub Chin. Czyli będą rozpracowywać środowiska, które będą działały na rzecz Zachodu. No bo też nie wierzę, że Amerykanie tam nie pozostawią za, wiecie, mocno zakamuflowanych swoich źródeł i agentów. Czyli teraz ci ludzie będą właśnie tę prozachodnią część społeczeństwa afgańskiego inwigilować, mając, że tak powiem, legendę, że oni kiedyś współpracowali z Zachodem. Także myślę, że to jest prezent Kaczyńskiego i spółki dla komunistów chińskich.
Ale mówisz tutaj o talibach, o Kabulu. Ja pytam o ten konflikt z Izraelem.
No ale o co pytasz?
Dlaczego akurat w tym momencie Duda na weekendzie decyduje się tuż po głosowaniu z Lex TVN na podpisanie nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego?
Myślę, że to ten czas został wybrany, ponieważ oczy wszystkich, tak jak tutaj widzimy Gazetę Wyborczą z soboty, były skierowane na TVN. Nie? Tylko o tym się mówiło w ostatnich dniach. Ta sprawa podpisu przeszła praktycznie mało zauważona albo prawie niezauważona. Ona oczywiście jest dużo ważniejsza, bo już TVN dzisiaj sobie załatwiło, tak jak powiedziałeś, koncesję w Holandii.
Na razie tylko TVN24.
No tak, ale praktycznie ta sprawa jest przegrana, to nawet sami pisowcy mówią. Część pisowców ze wstydem mówi o tym, co zrobił Kaczyński, co zrobił Morawiecki, co robi Suski Ruski, czy Susłow, jak myśmy już go od dawna nazywali. Także część nawet parlamentarzystów pisowskich jest oburzona tym, ale nie mają na tyle odwagi cywilnej, żeby powiedzieć dość tej huncie. No i głosują tak, jak im Kaczyński każe. Nie? Także tutaj to zamieszanie z TVN-em przykryło tę sprawę. Stąd tu nie szukałbym jakiegoś takiego momentu w historii międzynarodowej za bardzo, tylko raczej w jaki sposób trzeba, żeby PiS, Duda dokładnie, tutaj miał możliwość, że tak powiem, cichutko podpisać tego bez wielkiego rozgłosu. Także myślę, że ten moment został wybrany z tego powodu.
Na koniec tego tematu jeszcze możemy poruszyć dwie rzeczy, które są. Izrael teraz, dziennik Gazeta Prawda zapowiada, że Izrael wycofa się z tak zwanej deklaracji historycznej. To jest taka deklaracja pomiędzy premierem Morawieckim a premierem Netanyahu, która została podpisana po tym, jak PiS się wycofał właśnie z pierwszej wojny z ustawy o IPN. No i teraz wycofał się wtedy, podpisano tą umowę, Izrael teraz chce się z niej wycofać. A druga sprawa to jest to, o czym kiedyś rozmawialiśmy w telewizji Pod Prąd, tylko także można powiedzieć, jest to dobry pomysł, ale podejrzewam, że wykonanie jednak będzie beznadziejne. Bo pan Paweł Jabłoński, to jest wiceminister spraw zagranicznych, powiedział o wycieczkach szkolnych z Izraela. Mówi, wycieczki szkolne z Izraela do Polski nie odbywają się we właściwy sposób. Do głów młodych ludzi bywa sączona nienawiść do Polski. W sprawie tych wycieczek będziemy podejmować odpowiednie decyzje. Mówi właśnie, że to jest przyczyna tego antypolonizmu w Izraelu, że oni na tych wycieczkach jest im sączona nienawiść, no i teraz ma to zostać, ma być. Robimy przegląd w tej sprawie, będziemy podejmować odpowiednie decyzje. Jak myślicie, jak PiS się za to zabierze, co z tego wyjdzie?
Są umysły totalnie totalitarne i mają tylko sposób na wszystko, to jest napisać ustawę i wytyczne i rozporządzenie, jak kto ma chodzić, którędy i co ma mówić. I to ma być sposób na wszystko. Jak budować, gdzie budować.
Ile metrów.
Tak, ile metrów, co mówić, która telewizja może nadawać, a która nie może, czy można powiedzieć zjawa, czy można powiedzieć duch, czy każde słowo będą chcą wyregulować.
I już
każde
będzie wiadomo.
Słowo chcą wyregulować i tak samo tutaj sposób na to, bo ktoś sobie robi wycieczkę do Polski. No w ogóle jakbyś myślał, to bym nie wymyślił czegoś takiego.
Że oni będą, że PiS będzie organizował.
A oni to wezmą i robią.
Wycieczki Żydów do Polski.
I będą im mówić, gdzie mają chodzić i co im mają mówić.
No ale w telewizji kiedyś mówiliście, że to należałoby właśnie wozić tych Żydów do Niemiec, tam pokazywać.
Ale
to trzeba zrobić i zorganizować i no kto chce, ten przyjedzie. A no. Oni wymyślili, że będą tu regulować, co można, a co nie można.
Jakie wycieczki mogą być, a jakie nie mogą być chyba w ten sposób.
Nie no, to jest śmieszne. Oni myślą, że mają jakąś jurysdykcję nad Izraelem, czy co? No już im się w tych łbach pisowskich rzeczywiście tam coś mocno polasowało. Tak jak chcą z polską szkołę inwigilować, bo chcą nauczycieli teraz inwigilować, żeby tam im zwolnienia, ZUS-y, żeby tu wszystko centralnie spływało. Jak chcą polską młodzież, można powiedzieć, nasączać swoją propagandą katolicką, przymusowa religia katolicka, albo jak w ramach wolności, etyka katolicka, nie? Bo to po kulu będą ci. Także kpina kompletna. Zamordyzm chcą wprowadzić w Polsce i oni jeszcze te barany, no bo to jest tak głupie, to co powiedział ten Jabłoński.
Po prostu nie będą tu już przyjeżdżać.
To
będą
jedyne,
sobie
co mogą zrobić.
I sami się utwierdzą w tym, że Polska jest antysemicka, bo
jedyne,
zabrania
wycieczek.
Jedyne, co
mogą zrobić, to w jakiś sposób zabronić przyjeżdżać tym wycieczkom, nie? No, tak, no, ale no, to tak, będzie tak, retorsja. Żydzi zabronią polskim turystom przyjeżdżać do Izraela i co będzie? I te biura pielgrzymkowe katolickie, które robią pielgrzymki, no to co powiedzą wtedy?
Co Tarczyński zrobi?
No właśnie. Także to jest banda idiotów. Normalnie takie wypowiedzi, bo oni chcą czymś zabłysnąć. Taki Jabłoński wie, że jest problem. I to jest duży problem, że te wycieczki rzeczywiście przyjeżdżają i raczej są tutaj im pokazywani Polacy, właśnie ci, którzy zajmowali się szmalcownictwem i tak dalej. Tylko o tym się mówi, nie? I tylko mówi się o historii II wojny światowej. Nie mówi się o Złotym Wieku, nie mówi się o przyjęciu przez Piastów uchodźców żydowskich. Nie mówi się właśnie o tych sprawach właśnie sprawiedliwych wśród narodów świata, o Irenie Sendlerowej i tak dalej. O tym się nie mówi. Tu troszeczkę pan Daniel spróbował pójść w tym kierunku, zrobił ten film o tych kierownikach.
Zookeeper, tak? To jest jak po prostu to jest?
Słucham?
Azyl.
Azyl, to był krok we właściwym kierunku, no ale tu już tam więcej niewieleśmy w tym obszarze zdziałali. Także to trzeba by robić, ale na zasadzie dobrowolności. Na zasadzie dobrowolności trzeba by rozmawiać z tymi, którzy organizują te wycieczki, próbować tu organizować odpowiednie miejsca spotkań i tak dalej. Raczej widziałbym to jako sektor prywatny, całkowicie niedofinansowywany z rządu i tak dalej, bo jak zaczną dofinansowywać coś z rządu, to będzie tak jak z tymi samochodami elektrycznymi, które miały latać w kosmos, zdaje się, tak? Nie
był taki plan? Wyleciały.
Wyleciały już poza giełdę, już w ogóle tam ten samochód husaria poszedł na śmietnik historii, do widzenia. Morawiecki mu nie pomógł, czyli tu na Twitterze napisałem, czego dotknie się rząd pisowski, to się zamienia sukces. Mamy ten może piękny głos pisowski.
Sukces.
O, dziękuję towarzyszu Morawiecki za udział w naszym programie i ze swoim triumfalnym obwieszczeniem końca kolejnego projektu, gdzie miliony zostały utopione. Także z naszych pieniędzy. Także tutaj proponowałbym, żeby po prostu zostawić to w spokoju, dać. Jest w Polsce dużo ludzi, którzy myślą o tym, może dużo to przesadzę, jest trochę ludzi i oni sami za własne pieniądze będą to robić. Nie ma problemu. Byle tylko tacy jabłońscy nie wpieprzali się w to.
Ten samochód husaria, on ma silnik benzynowy. To połączyłeś dwie sprawy. Elektryczny, a drugi
tak,
to jest projekt.
To były dwa projekty.
Oba dwa projekty
super,
pisowce, dwa się tak samo skończyły.
Super samochód to był, a tam polski samochód elektryczny. I Morawiecki dotknął się obu tych projektów i przemienił w sukces.
To tak jak projekt przecież tego Muzeum Wiktorii Warszawskiej 1920.
Zobaczcie,
jest piękny projekt. Ile już lat minęło?
A pan
Prom ile lat budują?
A patrz, a ten łuk triumfalny.
Przecież ile kopią ten zalew?
Jan Pietrzak zbierał pieniądze, latami zbierał pieniądze na łuk triumfalny. Nawet tu naszych widzów kilku.
To jeszcze za Platformy było.
Za Platformy jeszcze zachęcałem, żeby wesprzeć projekt Jana Pietrzaka budowy łuku triumfalnego. Później dostał pieniądze rządowe na różne tam eventy swoje.
Już nie zbiera.
Czy zbierać to pewnie zbiera, ale łuku triumfalnym cisza.
Że zacytuję klasyka, gdzie jest ta forsa?
Gdzie jest ta forsa? No już tam gdzieś jest.
Ale wizualizacja jest muzeum.
Wiecie, kiedy to muzeum ma powstać? W 23 roku, zdaje się.
A nie miało właśnie jakoś, nie wiem, czy nie w 18?
W 20?
W 20? W 18?
Dobrze, że polska armia 100 lat temu się tak nie zbierała, bo byśmy...
Bo jakbyśmy mieli pokonać bolszewika dopiero w 23, no to byśmy go chyba tam gdzieś ganiali wokół Lizbony. Albo może i na wyspy trzeba byłoby
kilka
się przeprawić.
Kilka waszych głosów. Damian Górnik, to premier Izraela? Jeśli się tego można po nim spodziewać, to czy jest sens w ogóle dywagować o jakiejś współpracy z Izraelem odnośnie reparacji od Niemiec?
To jest myślenie, chciałem powiedzieć, reakcyjne.
Bo reaguje nasz widz na to, co się dzieje. No reakcja.
Chwilowe, tak. Bo się zmienił premier na takiego i wtedy już tak mamy zrywać w ogóle z Izraelem. To tak jakbyśmy ze Stanami, bo Biden, tak? No ale za chwilę będzie inny premier. To, że tam dość często są wybory. Trzeba mieć ustalone strategiczne kierunki interesów i o nie zabiegać. Nie zabiegaliśmy o ten akurat kierunek praktycznie wcale. Psuliśmy tam na potęgę. To już to, że się teraz zmienił premier, czy nie. Na teraz sobie pojechał na wakacje teraz w najważniejszym momencie.
Już nie wróci.
Przedłużone wakacje to, że na nasz koszt.
To, że z tamtej strony się trafi jakiś czy sabotażysta, czy głupi akurat chwilowo urzędnik i powie parę słów, to nie znaczy, że my musimy na to reagować tym samym i się odcinać, bo w ten sposób
to
my się tak wkręcimy, bardzo łatwo sobie zostaniemy sami ze sobą w najlepszym wypadku.
Nie, Chińczycy się nami, towarzysze chińscy właśnie pomogą.
Tego mówię w najlepszym wypadku. Wszystkich się obrazimy, bo ktoś tam coś powiedział i już. Trzeba dbać o swoje interesy konsekwentnie, realizować je, robić to, co trzeba, przekonywać, tłumaczyć i nie odcinać się, bo tam akurat ktoś w wyniku dość też skomplikowanych układów politycznych w Izraelu akurat ten doszedł do władzy. No zresztą jak był Netanyahu, który był przyjazny, no to przecież nie reagowaliśmy lepiej.
No tutaj jednym z lepszych przykładów jest przyjaźń polsko-węgierska. Przecież tam różne ekipy, to jeszcze i przecież nawet za komunizmu te dobre polsko-węgierskie kontakty się utrzymywały. Przypominam, w czasie II wojny światowej to admirał Horthy był jednym z polityków, który się postawił Hitlerowi w sprawie polskiej, nie pozwolił tam przeprawić wojsk niemieckich na Słowację linią kolejową właśnie przez Węgry. Potem przecież polska placówka dyplomatyczna, polski wywiad, żołnierze internowani na Węgrzech mieli naprawdę bardzo dobre warunki, dopóki nie nastąpił pucz i Niemcy nie przejęły bezpośrednio kontroli na Węgrzech już pod koniec okupacji. Także tutaj te stosunki polsko-węgierskie, czy w 1956 roku, przecież tu i w Szczawnicy, w Krościenku, takie sytuacje były, że tam uciekli w 1956, tu Polacy ich bronili. No, dużo tych historii. Tu Fundacja Twój Ruch jest mocno zaangażowana w budowanie dobrych więzi pomiędzy Polakami i Węgrami, niezależnie od opcji politycznej. Nawet teraz, jak Orban ewidentnie skręcił w stronę Putina i w stronę Pekinu, no to przecież nie będziemy odcinać się od Węgrów, nie będziemy odcinać się od prawie tysiącletniej historii polsko-węgierskiej i dalej. Oczywiście w mniejszej skali, no bo tutaj instytucje, można powiedzieć, węgierskie no troszeczkę są pod wpływem państwa i nie idą w tym kierunku, ale dalej budujemy przyjaźń polsko-węgierską,
no,
niezależnie.
Ale oni powiedzą, że Węgrzy na przykład nie oskarżają Polaków o jakiś antywęgrzyzm, czy nie wiem, jakby to.
Dobrze,
nie chcą od Polaków
tylko
pieniędzy.
Pokazać przykład.
A Żydzi chcą.
Chcę tylko, nie, Żydzi chcą tylko pieniądze za swoje nieruchomości. To Polacy.
Ale
jakby
te nieruchomości Niemcy zburzyli.
No to dobrze, ale Żydzi chcą za nie pieniądze i chcą ich od Niemców, tak jak mówiłem.
Nie, oni chcą od Polaków.
Nie ci akurat. Także tutaj.
To przede wszystkim tu jest duża większość może nawet tych spraw, to jest kwestia wywłaszczeń już komunistycznych, a nie Niemiec spraw.
To Zabieruta i później się to działo, ale chcę tu podkreślić, że budowanie dobrych więzi pomiędzy narodami nie powinno być, tak jak Czarek powiedział, zależne od ekipy rządzącej.
Tak pisowcom prosto przetłumaczę. W Polsce rządziła przez parę lat Platforma. Czy to znaczy, że wszyscy mieli z nami się na nas obrażać, czy jednak poczekać na wspaniały pisowski rząd?
Dobrą zmianę. No. Kociołek TV. Bronicie Izraela, który chce nielegalnych, bezspadkowych roszczeń. Polacy mają według was zapłacić odszkodowania Żydom?
Ale bezspadkowych roszczeń.
Pan chyba nie słuchał naszego programu. W ogóle o bezspadkowych roszczeniach nie było. Mówiliśmy o spadkobiercach. Nie? No to proszę sobie cofnąć i posłuchać. Mówiliśmy o spadkobiercach, którzy przez 30 lat nie mogli się doprosić zwrotu swoich majątków. Czy pan słuchał nas, czy nie?
Marek H., pomijając jakość tej ustawy, dlaczego my, jako największe ofiary II wojny światowej, mamy się cały czas tłumaczyć Izraelowi?
Dlatego, że postanowiliśmy być kontynuatorem komunistycznego rządu. I się musimy tłumaczyć z wywłaszczeń komunistycznego rządu i z tego, że spadkobiercy prawowici nie odzyskali ani własności, ani jakichś przynajmniej odszkodowań
Zobaczcie, Kościół katolicki...
Przecież ten konflikt z Izraelem to nie jest tylko sprawa tego kodeksu postępowań administracyjnych. Polacy o antysemityzm, o mordowanie Żydów byli oskarżani od dziesięcioleci, można powiedzieć.
Bądźmy przy tym... To jest element gry politycznej i o tym już mówiłem wcześniej. Zostańmy przy tych kwestiach materialnych, reprywatyzacyjnych. Zobaczcie, Kościół katolicki załatwił sobie selektywną reprywatyzację. Czyli Kościół dostał, i to dużo więcej niż miał, można tak powiedzieć, tych przywilejów różnych i majątności i tak dalej, przecież oprócz tego, co dostał w ramach reprywatyzacji, to wystarczy, że Kościołowi spodoba się jakaś działka w nowej dzielnicy i radni ustalają, że za 1% wartości, czy tam za 2% już jak naprawdę...
Jak jest dobra.
Antyklerykałowie to od tego Palikota to za 2% sprzedają, a PiS-owcy za 0,5%, nie? To tylko taką mamy różnicę. To się dzieje na naszych oczach, to się dzieje dzisiaj. Przecież taki ksiądz pedofil, który tak tajemniczo zmarł, jak już sprawa jego pedofilii wyszła ze Szczecina, no to on był właśnie mistrzem w wyłudzaniu tych pieniędzy z budżetu, tych działek, tych nieruchomości dla Kościoła katolickiego. I to wszystko, zobaczcie, Polaków nie burzy, że tu jest niesprawiedliwość, że tu jest okradanie państwa polskiego i tak dalej, nie? A kiedy Polacy, dawni właściciele ziemscy, jakichś tam fabryczek, dworków i tak dalej, idą o to samo, no oddajcie nam, Kościołowi katolickiemu się oddali, oddajcie też nam. A nie, to 30 lat ich, że tak powiem, nasza do kajfasza, a potem mówią szluz, nie damy wam nic, bo 30 lat nie potrafili sobie tego załatwić.
To jest
załatwić.
Też ciekawe właśnie, co poseł Sośnierz kiedyś mówił, że ta ustawa powoduje, że nawet sprawy trwające są unieważnione.
No to właśnie ja o nie tym taka, mówię.
No i miała być poprawka, żeby przynajmniej tych nieuważnie,
żeby te dokończyć.
No to odrzucili.
Ta. Odrzucona została, no bo jak?
I tutaj nawet tam Amerykanie wskazywali, żeby chociaż to przyjęli.
No, czyli teraz po prostu 10, bo tam czasami nie jest 30 lat, czasami jest w niektórych przypadkach 10. Wystarczy 10 lat kogoś powłóczyć, idź tam, wracaj, załatwiaj te sprawy. No i po 10
w polskim
latach,
sądzie 10 lat to jest to.
To jest chwila.
To się sprawa to może nie zacząć.
Wróćmy teraz, wróćmy do sprawy konfliktu wojny w Afganistanie. 20 lat mija, niedługo minie od tej wojny. No i widzimy, no... Wielki upadek tej całej interwencji. Była wielka interwencja amerykańska. Możemy pokazać teraz Państwu materiał redaktora Cesarego Kłosowicza o tym, co się wydarzyło w ostatnich dniach w Kabulu i w całym Afganistanie.
USA i NATO zaatakowały Afganistan w październiku 2001 roku w odwecie za ataki terrorystyczne na Amerykę. Celem interwencji było zniszczenie siły terrorystycznej Al-Kaidy, schwytanie jej przywódcy Osamy Bin Ladena, obalenie islamistycznego rządu talibów i ustanowienie demokracji w Afganistanie. Siły NATO wsparły afgański Sojusz Północny, który od lat walczył z talibami i szybko zajęły niemal cały kraj. Rozpoczęto odbudowę kraju i próby ustanowienia demokratycznego porządku. Jednocześnie trwały walki z talibańską partyzantką. W 2011 roku Amerykanie odnaleźli w Pakistanie i zabili Osamę Bin Ladena. Od 2010 roku trwały przerywane rozmowy pokojowe z talibami. W lutym 2020 roku Donald Trump zawarł z talibami porozumienie o wycofaniu wojsk USA do końca sierpnia 2021 roku. Nowy prezydent USA, Joe Biden, przełożył datę całkowitego wycofania na 11 września. Talibowie wykorzystali okazję i w maju rozpoczęli ofensywę, szybko przejmując kontrolę nad kolejnymi obszarami kraju, przy niewielkim oporze sił rządowych, które często po prostu opuszczały swoje posterunki. Portal Politico podkreśla, że USA wydały 88 miliardów dolarów na uzbrojenie i wyszkolenie afgańskiej armii. Teraz to uzbrojenie trafia w ręce talibów. Według Washington Post, talibowie od zeszłego roku przekupywali afgańskich urzędników i wojskowych w zamian za kapitulację. 15 sierpnia talibowie weszli do stolicy Afganistanu, Kabulu. Prezydent Ashraf Ghani uciekł z kraju. Zachodnie kraje ewakuują pracowników dyplomatycznych i współpracowników, natomiast Chiny i Rosja przekazały, że nie planują ewakuacji. Komunistyczne Chiny już w lipcu rozpoczęły oficjalne rozmowy z talibami. Przejęcie Afganistanu przez talibów może oznaczać kolejną falę uchodźców do Europy i już teraz do polskiej granicy dociera rekordowa liczba uchodźców z Afganistanu i Iraku.
minie niedługo 20 lat od rozpoczęcia tej wojny. Wielka klęska Stanów Zjednoczonych, nie tylko, bo tam przecież i polscy żołnierze byli.
No, Niemcy tam byli przecież.
Wszyscy tam, no dużo tych krajów europejskich
Korów, było. Czy jakoś tak mieli oznaczenia?
Jakie tak wnioski było z tej wojny, no z wielkiej klęski, nie pierwszej, są takie memy, gdzie tam już i Rzymianie pierwsi, potem jeszcze ktoś, potem Anglicy, no, Rosjanie, no i teraz
tam.
Amerykanie, wszyscy się na tym Afganistanie wykładają. Wydawało się, że sytuacja gdzieś tam w tych latach 2000, powiedzmy około 10, no to tam Amerykanie już dosyć mocno panowali nad tym Afganistanem, no ale widocznie stwierdzili, że co, że im się nie opłaca.
Cała ta wojna, podobnie jak w Iraku, bo to można powiedzieć ten sam obszar kulturowy, islam, polegała na ogromnym błędzie elity amerykańskiej, takiej tych neokonserwatystów. Oni tam z neokonserwatyzmem to tam niewiele, jak widać, znaczy z konserwatyzmem niewiele mieli do czynienia, ale z neo to mieli jakieś, nie? Czyli bardziej to jest takie myślenie bez Boga. Nie? To nie są konserwatyści w tym chrześcijańskim, takim klasycznym amerykańskim znaczeniu, tylko tacy, którzy tam przyjmują część wartości, typu tam wolny rynek, czy jakieś tego typu sprawy, ale oddzielają całkowicie sprawę Boga, sprawę religii, sprawę biblijnych tych korzeni cywilizacji chrześcijańskich od dyskusji. I oni myśleli tak. Wkroczymy, pokonamy militarnie tamte islamskie bojówki, partyzantki, tych talibów, Al-Kaidy, co tam trzeba, nie? Wprowadzimy demokrację i będzie tak jak u nas. Będą Stany Zjednoczone. No śmiejemy się, ale oni tak wierzyli, oni tak pisali, że tam się tam da prawa kobiet, że tam się zrobi demokrację, parlament im się tam... I będzie wszystko fajnie, nie? Ja to mówię, no ludzie, no puknijcie się w łeb, tak, nie? Przecież o tym, czy uda się ten projekt zachodni, ten model zachodniej republiki, zachodniej, z prawami człowieka, z prawami obywatela, już nie powiem chrześcijańskiej, żeby tutaj nawet nasi lewicowi widzowie zrozumieli, o co chodzi. Tej republiki z systemem demokratycznego wybierania władzy, a nie plemiennym jakimś, czy religijnym, nie da się wprowadzić w żadnym kraju, gdzie nie zrobi się tego podglebia, jakie było w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i tak dalej. Czyli podglebia Nowego Testamentu Jezusa Chrystusa. Czyli najpierw trzeba ludziom pokazać wartości biblijne, pokazać źródło siły, czyli osobista więź z Jezusem Chrystusem, nie przez religię, nie przez księdza, nie przez konfesjonał, opłatek czy cokolwiek innego, tylko bezpośrednie ja zwracam się do Jezusa Chrystusa, Boga Wszechmogącego, który kołacze do mojego serca, umarł zamiast mnie na krzyżu Golgoty i teraz zmartwychwstały Chrystus chce mnie wyzwolić zarówno od kary za grzech, jak i z mocy grzechu. To jest fundament cywilizacji Zachodu. Jeśli tego fundamentu nie będzie, to żadna republika zachodnia nie powstanie. I to właśnie, zobaczcie, zarówno mamy w Polsce, gdzie Amerykanie próbowali z katolickim PiS-em budować tę republikę chrześcijańską. No to mają wojenki z Izraelem, mają wojenkę o TVN, mają kompletne niezrozumienie idei wolności czy własności. Bo elita katolicka, ona nie rozumie, co to znaczą wartości chrześcijańskie czy biblijne. Oni mają umysł zryty feudalizmem i komunizmem. A tam w Afganistanie mają Republikę Islamską. No i tyle, i tyle. Nie da się, można powiedzieć, za pomocą bagnetów wprowadzić cywilizacji chrześcijańskiej. Kropka. To jest dowód.
To samo było w Iraku, ale ciekawe, to też często o tym mówisz, że nie to samo na przykład wydarzyło się w Korei Południowej.
A tak.
Amerykanie weszli.
A dlaczego tam się udało?
Z pół dzikiego mamy teraz jedno z większych potęg na świecie.
Tak, tam właśnie na przełomie XIX i XX wieku, czyli jeszcze przed II wojną światową, elita koreańska stwierdziła, że ich państwo oparte na zmurszałych religijnych fundamentach tych przedśredniowiecznych jeszcze, ono już donikąd nie dojdzie. To będzie już tylko gnicie i klęska totalna. Czy Japończycy, czy Chińczycy zniszczą to państwo. To było oczywiste dla elity, dla części elity, drobnej części elity. I oni mówili, musimy, oni powiedzieli, musimy poszukać nowego fundamentu dla naszego państwa. Fundamentu właśnie związanego z cywilizacją. I stwierdzili, to może być tylko jeden fundament. Jezus Chrystus i Jego Słowo. I zaczęli działać, garstka ludzi. Zaczęli działać w tym kierunku. Zaczęli zakładać wspólnoty, zaczęli szerzyć wiedzę o chrześcijaństwie, Jezusie Chrystusie. Część elity drgnęła. Później przyszła oczywiście II wojna światowa, ogromny terror japoński na Koreańczykach i tak dalej. Ale cały czas ta praca duchowa trwała. I kiedy wybuchła wojna komunizmu z zachodnim światem, właśnie w Korei zaatakowali Ruscy i Chińczycy, nie? Stany Zjednoczone przyszły z odsieczą. Stany Zjednoczone wyzwoliły część Korei, to się nazywa ta Korea Południowa, ale tam już była gotowa elita koreańska, która miała ten sam fundament cywilizacyjny, który przywieźli Amerykanie. I od razu, można powiedzieć, Korea zaroiła się kościołami protestanckimi, biblijnymi kościołami. Największe kościoły w świecie, co do liczebności biblijne, protestanckie, to właśnie w Korei Południowej. Nie? Oni zaczęli z kraju kompletnie w dzikości, pogaństwie pogrążonego, w ciągu kilkudziesięciu lat zaczęli wysyłać misjonarzy na cały, szczególnie na Azję. Oni są jedną z większych obok Stanów Zjednoczonych dzisiaj potęg misyjnych chrześcijaństwa. Ale to dlatego, że elita 100 lat wcześniej, mówimy od dzisiejszych czasów, 100 lat temu elita Korei wzięła do ręki Testament Jezusa Chrystusa. Dlatego my dzisiaj mówimy do Polaków, weź do ręki Testament Jezusa Chrystusa, bo inaczej Polski tu zaraz nie będzie.
Piotr Zychowicz pisze, 44 Polaków poległo w Afganistanie. Lekcja dla Polski z amerykańskiej klęski. Polska, aby wkupić się w łaski wielkiego brata, wzięła udział w afgańskiej operacji i zapłaciła za to straszliwą cenę. Po co? To jest argument częsty tych ludzi, których...
Zaraz. Redaktorze, panie Piotrze, o tak powiem, bo tam jesteśmy na ty. Mówisz, że Polska źle zrobiła. No i mówisz, że powinniśmy brać wzór z Niemiec.
Tego nie mówisz w tym wpisie.
No ale ja mówię o ogólnej linii redaktora Zychowicza. Powinniśmy brać wzór z Niemiec i z nimi się sojusznikować. Noż to przecież Niemcy wysłały też kontyngent zbrojny do Afganistanu. To najpierw proszę skierować ten zarzut do Berlina.
No ale to jest taki argument wielu ludzi, którzy krytykują tę misję. Ogólnie sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Dlaczego Polacy mają ginąć w cudzych wojnach, walczyć właśnie w Iraku?
A po co nam żołnierze amerykańscy? Dlaczego Amerykanie
oni
mają za Polskę?
Jednocześnie też są przeciwni chyba tym amerykańskim żołnierzom w Polsce, myślę.
No to znaczy, że chcą okupacji rosyjsko-chińskiej. No to już to...
No oni powiedzą, że chcą silnej polskiej armii, żebyśmy sami byli w stanie się
obronić. My też chcemy silnej polskiej armii, no ale nie ma, no. Co ja zrobię?
Ja bym też wiele rzeczy różnych
broni
chciał.
Atomowej też na razie nie mam.
Też bym bardzo chciał. No,
chcielibyśmy.
Nie mamy.
No. Chciałbym, żeby Polska miała tak potężną armię jak Stany Zjednoczone, ale nie ma. No.
Ja bym nawet chciał, żeby się udało to, co planowała polska elita w roku 1609. Nie wiem, czy tam to ktoś pamięta jeszcze, co to było. A to chodziło o to, żeby właśnie Dziki Wschód, czyli Rosję, przyłączyć do kręgu złotej wolności szlacheckiej. Ale znowu Kościół katolicki przeszkodził, bo polska elita rozumiała. Trzeba dać bojarom prawosławnym wolność ich religii, tak jak mają Polacy, jedni protestanci, bo wtedy spora część, około 30% polskiej szlachty należała do kościołów protestanckich. Czy to będzie katolicka, czy prawosławna, czy jeszcze jakaś? Proszę bardzo, niech sobie szlachta rosyjska decyduje. Już takie porozumienie podpisano. Już miał być królewicz Polski, Władysław, miał być carem Rosji, ale wolność religijna pozostanie. A wtedy przyszli jezuici do Jana III.
Myślałem, że przyszedł minister Czarnek.
Nocnika. To mniej więcej to samo. I powiedzieli nie.
Religia obowiązkowa.
Wygrałeś wojnę, a teraz musisz służyć rzymskiemu Bogu.
Rzuć Rosję na kolana! Rzuć prawosławie na kolana przed papieżem! Przed polskim królewiczem oni byli gotowi paść na kolana, bo dla nich to był sojusz cywilizacyjny, wyzwolenie. Ale przed papieżem rzymskim powiedzieli: nigdy nie klękniemy. Skończyła się smuta, rozpoczęło się odrodzenie narodowe Rosjan, dynastia Romanowów, a potem zabór Polski. Tak, katolicy zniszczyli Polskę.
Na koniec oczywiście pan Zychowicz, no słusznie tam we wnioskach mówi, no, Polska powinna prowadzić politykę racjonalną i kierować się własnym interesem, a nie interesem amerykańskim, w domyśle też, no, nie żadnym innym.
Naszym interesem jest, tak jak mówiłeś,
jak jest chwilą, akurat zbieżny bazy, z amerykańskim.
Amerykańskie bazy w Polsce.
To fajnie, ale no, generalnie z własnym. I drugi, że Stany Zjednoczone nie są wszechmocne, no to oczywista oczywistość.
Biden to pokazuje.
I że ryzykowne jest opieranie się tylko i wyłącznie na gwarancjach USA. Oczywiście.
Wszystko oczywiste.
No ale... Jeżeli na sobie jeszcze się nie możemy samych oprzeć, chcemy mieć jakiegoś sojusznika, no to wybraliśmy akurat najsilniejszego. No, na czyich gwarancjach można się oprzeć?
No, na niemieckich.
Angielskich, na niemieckich, na rosyjskich, na chińskich.
No zobaczcie, jak pan Zychowicz proponuje, jaki tam pan, no Piotrek, jak proponujesz sojusz z Niemcami, no to rozumiem, że to jest sojusz przeciwko Rosji, nie? Czyli żołnierz niemiecki ma w obronie Polski ginąć, tak czy nie? Panie Piotrze Zychowicz, czy tam Piotrek? No odpowiedz na to pytanie prosto. Czy jeśli wybralibyśmy według twojej koncepcji sojusz z Imperium Niemieckim, Germańskim, to czy to oznacza, że za Polskę mają ginąć niemieccy żołnierze? Tak? No taka oczywistość, nie? No a my mówimy, sojusz z Germańcem nie za bardzo w historii nam służył, nie? Były okresy, że służył, ale tak szczególnie
rzadko,
a ostatnio w Złotym Wieku, kiedy tam Prusy były słabe, no to służyły Polsce i tam na przykład ta wyprawa moskiewska to była sfinansowana ze skarbca Prus, bo polski był słaby skarbiec wtedy, no z różnych tam,
jak zwykle
właśnie z różnych tam przyczyn. Także mówię, były w historii polsko-germańskiej dobre okresy, ale rzadkie, a ostatnie okresy już zaborów i później II wojny światowej to raczej słabe. Raczej tu słabe doświadczenia mamy, nie? Czyli my kierujemy się na największy sojusz cywilizacyjny, czyli sojusz, który zbudowały Stany Zjednoczone, w którym zresztą Germańcy tam są, nie? W Afganistanie też byli. Czyli
i Niemców zginęło więcej niż Polaków.
I Niemców ilu tam mniej więcej?
59.
No to widzicie, o kilkunastu więcej niż Polaków, czyli to przygadał kocioł garnkowi, Piotrek, to nie uprawiaj takiej nieuczciwej narracji. Jeśli mówisz, że to źle, żeby Amerykanie umierali za Polskę, że oni nie będą umierać za Polskę, to jakim prawem twierdzisz, że Niemcy będą umierać za Polskę, no? Czekam na odpowiedź, Piotrek.
Zobaczymy. Kilka słów na koniec jeszcze dzisiejszego programu o tej wojnie polsko-izraelskiej, też polsko-amerykańskiej. Jak to się dalej potoczy, waszym zdaniem? Czy będziemy się znowu rakiem wycofywać, zarówno z Lech TVN?
Najważniejsze to jest teraz doprowadzić do odwołania PiS-u i nie wiem jak to nazwać, bo to już nie dekomunizacja.
Depisofikacja.
Dekaczyzacja chyba, to tak najprościej by. To trzeba przeprowadzić. To trzeba rozliczyć tych wszystkich Polaków, którzy, można powiedzieć, zdradzili etos narodu polskiego. Zdradzili prawa Polaków. Łamali prawo. Łamali nasze swobody obywatelskie. Kradli. Korumpowali siebie i innych. Tych ludzi trzeba wreszcie rozliczyć. Żeby każdy następny młody polityk, który wchodzi na scenę polityczną, wiedział, jak się skukizuje, to za to zapłacę. Do tej pory mogłeś być największą świnią i za parę lat wracałeś do polityki i znowu z fruktami. Trzeba skończyć takie dziadostwo, taki rozkład demoralizujący państwo polskie i polską elitę. Czyli PiS trzeba szybko odsunąć od władzy, a potem szybko osądzić. Szybko, sprawiedliwie, czyli surowo. A dopiero gadać o sojuszach zagranicznych i polityce międzynarodowej. Najpierw trzeba dom oczyścić.
Klasykiem zajechałeś.
No, z pana Tadeusza.
Przypomnimy w tym momencie o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Przypominamy, że nasza telewizja utrzymuje się z waszych pieniędzy, z waszego wsparcia, głównie mówię oczywiście, także co miesiąc kontynuujemy akcję tysiąca gitar, tysiąca osób wspierających telewizję Idź Pod Prąd. Puśćmy naszą ruletkę nierosyjską. Na dzisiaj mamy 458 gitary, 458 osób wsparło telewizję Idź Pod Prąd. Wszystkich, którzy chcą wesprzeć nas, prosimy o zrobienie tego w tym miesiącu. Jeszcze jest mniej więcej połowa miesiąca teraz, także ten stan jest taki mniej więcej do tego tysiąca.
Jest to dobra baza do finiszu.
Zachęcamy idźpodprąd.pl/wsparcie, tam wszystko znajdziecie, jak można nas wesprzeć. Coś chcesz dodać odnośnie gitar?
No nie, no tylko tyle, że to jest projekt pionierski. My pierwsi weszliśmy z telewizją, która będzie się utrzymywała nie z dotacji rządowych, nie z dotacji zagranicznych, nie z reklam, bo u nas reklamy praktycznie nie uświadczysz. Tam na YouTubie coś tam YouTube sam wrzuca, ale to są jakieś tam niewielkie kwoty. To jest tam kilkaset złotych miesięcznie chyba z tego tytułu lub niewiele więcej. Także to jest marginalna część naszego budżetu, ale postawili na Polaków, którym zależy na prawdzie i zależy na tym, żeby oddolnie organizować polskie społeczeństwo. I to się sprawdziło. I od paru lat, już trzeci rok, a wcześniej no to było kilkaset osób, a trzy lata temu postawiłem taki challenge, żeby to jednak był 1000. Nie? Tak to dobrze brzmi, że 1000 osób nas wspiera. To jest wielka zachęta. To jest też strach dla naszych wrogów. Zaraz, to jest jakaś potężna siła polityczna w Polsce. Nie? Polityczno-społeczna. Także to jest ważne, żeby to utrzymać. Naprawdę wiele rzeczy tu się działy, różnych agentur takich, śmakich i owakich, żeby zniechęcić was do wspierania telewizji Idź Pod Prąd, żeby ogłosić, że to już jest koniec, upadek tego projektu, już nikt nie wpłaca i tak dalej. Ale wyście, że tak powiem, nie w ciemię bici i nie daliście się takim pachołkom różnych tam Pekinów, Moskwy czy Rzymu, nie wiem czego, nie daliście się wyprzeć ze swojego jasnego stanowiska. Dziękuję wam bardzo i oczywiście chwała Bogu, że to dalej działa, że mamy coraz więcej widzów, coraz więcej wpłacających i ten projekt funkcjonuje. Te wszystkie telewizje czy osoby, później ten Patronite czy coś takiego powstał, to było parę lat po naszym eksperymencie. A zobaczcie, nikt w Polsce o tym nie mówi.
Na koniec jeszcze widz pyta, dlaczego Gazeta Wyborcza na naszym stole leży?
No właśnie, daleko, no ale no, tak się złożyło, że jestem na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. No cóż ja poradzę? No. Zobaczcie, jak było w moim procesie, Gazeta Wyborcza tu zachowała się w miarę porządnie, bo przynajmniej zapytała mnie o zdanie, nie? Tam chyba tylko, nie wiem, to tlen ten, tak?
O2.
Tak. O2. Też reporterka z tej gazety i właśnie z Gazety Wyborczej. Reszta to tylko cytowała jakieś tam często nawet bzdury sprzed paru lat. No najbardziej zhańbił się Onet właśnie, który jakiś wysmażył pasztet sprzed 3 lata, jakieś tam już dawno zdezaktualizowane wypowiedzi Mariana czy kogoś, których on się wycofał przecież. To Onet to grzał, żeby zniechęcić do nas. A teraz zobaczcie, no, Gazeta Wyborcza w samym centrum, na samym środeczku, można powiedzieć, pierwszej strony jest Idź Pod Prąd i Paweł Chojecki. To jest dla mnie coś oczywistego. Ja chcę, żeby zarówno TVN, zarówno Gazeta Wyborcza i jeszcze parę innych, Najwyższy Czas czy co tam inni, żeby mieli prawo głosić to, co myślą. To jest bardzo fundamentalna zasada Republiki Chrześcijańskiej. Wolność myśli. Co się przekłada? Na wolność słowa, na wolność dziennikarzy, na wolność gazet i na wolność, tak, TVN-u też.
Bo Wyborcza wydrukowała w sobotę właśnie listę dziennikarzy, którzy poparli obronę TVN-u przed PiS-em.
Stąd pastor Paweł Chojecki na pierwszej stronie.
Oczywiście ja nie jestem tam sam, reprezentuję całą naszą redakcję, no ale już tak nie chcieliśmy tam, żeby było 10 nazwisk z naszej redakcji czy coś takiego, bo nie wiedzieliśmy też, jaka jest formuła, czy tu chodzi o środowiska dziennikarskie, czy wszyscy po kolei mają się wpisywać. Tam też jest, jeśli chodzi o naszych współpracowników, redaktor Hanna Shen, tylko no, że ma nazwisko na H, to jest chyba na...
Nice.
Słucham? Nice. Na Shen. O, to na trzeciej stronie się Hanna, tak, ja mówię, Hanna Shen. Ale to ona na ostatniej stronie się załapała, a ja, że mam na C, no to się załapałem na pierwszej stronie.
Przechodzimy do ogłoszeń. Najnowszy numer magazynu Idź Pod Prąd już jest w kioskach, w Empikach, Garmon, także w sklepie idźpodprąd.pl. Są też już zdjęcia, widzicie teraz nasz nowy magazyn wystawiony na półkach. Ramówka na dziś o 18:00 Idź Pod Prąd, dogrywka, o 20:30 Biblia w czasie zarazy. Po programie mamy kilka materiałów. Pomyśl dziś pastora Hajeckiego, wnioski z Kukiza dla Polski, kartka z kalendarza Piotra Zytkowicza, zajawka naszego programu Dlaczego Żydzi kochali Polskę, wystawa żydowski Kazimierz Widź Pod Prąd, a także fragment wczorajszego nauczania pastora Pawła Hajeckiego, jeśli nie chcesz, by Bóg cię osądził, to dotycząca śmierci ksiądza Maksymiliana Kolbego jako przykładu śmierci zastępczej, taką jaką umarł Jezus. Także to już za chwilę. My się z Państwem żegnamy. Widzimy się o 18:00. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję Tobie i Państwu.
I redaktor Cezary Kłosowicz. Dzięki.
Dziękuję. Do zobaczenia.
Dziękujemy. Do zobaczenia o 18:00.
Dona, 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 dona.
No, ta pasja narodziła się w okresie studiów i ona trwa do dzisiaj.
Moi drodzy, Zbyszek jeszcze jako student przychodził tutaj do nas i prosił, zabiegał, a później po prostu realizowaliśmy wystawy, które już wtedy związane były z jego pasją fotografowania.
Które są bardziej żółte, to są te zdjęcia, które mają 10 lat.
Które pokazują ślady żydowskie, które pozostały w Kazimierzu i te, które się pojawiają.
Dlaczego w Polsce było tak dobrze Żydom?
Być może był to wtedy najbardziej tolerancyjny kraj w Europie. Być może nasza polska gościnność wtedy się pojawiła. A może przede wszystkim byliśmy otwarci. My byliśmy otwarci i będziemy otwarci.
Rocznica śmierci księdza Maksymiliana Kolbe. To jest też tak jak historia o baranku sprzed paru tysięcy lat, która ma nam zobrazować to, co Chrystus zrobił na krzyżu Golgoty 2000 lat temu. To można powiedzieć, że to, co w Oświęcimiu, w Auschwitz, ten ksiądz stał na apelu, gdzie wybierano do bunkra głodowego, do komory śmierci, można tak powiedzieć. Wybierano co któregoś więźnia i odliczano. I los padł na pana Gajowniczka. Kiedy los padł na tego człowieka, on zapłakał i prosił o litość, prosił o zmiłowanie. Mam żonę i dzieci. Co się z nimi stanie, kiedy ja umrę? I wtedy ksiądz Kolbe zwrócił się po niemiecku do kata niemieckiego i powiedział: weźcie mnie zamiast niego. Jakoś tak się stało, że ten kat się zgodził. I rzeczywiście pan Gajowniczek nie poszedł na śmierć, nie poszedł do tego bunkra głodowego i przeżył wojnę. A ksiądz Kolbe konał przez wiele dni w bunkrze głodowym i zmarł zamiast Gajowniczka. Ale w tym odliczaniu on mógł spokojnie wrócić i dalej prowadzić swoje życie. No obozowe to obozowe, ale jednak swoje życie. Ale wybrał zastępczą śmierć za tego ojca czwórki dzieci. Ale zobaczcie, kiedy ksiądz Kolbe stanął w to miejsce, gdzie stał Gajowniczek, zamienili się miejscami, można powiedzieć. Gajowniczek poszedł na miejsce Kolbego, Kolbe na miejsce Gajowniczka. Kiedy został uratowany Gajowniczek? Dokładnie w tym miejscu, gdzie się zgodził zamienić miejscami z tym, który chciał, no z księdzem Kolbe. Czy musiał coś zapłacić? Czy musiał wytrwać? Nic z tych rzeczy. Ksiądz Kolbe wziął wszystko za niego i umarł za niego, a on przeżył. To jest tylko ludzki przykład. No to jeśli Bóg
to robi. Jeśli Bóg umiera za moje i twoje grzechy, to czyż nie zrobił tego w sposób doskonały? Czy jeśli ty chcesz, zgadzasz się, widzisz, że grozi ci piekło i wołasz: Jezu, chcę twojego zbawienia, osłoń mnie twoją krwią, bądź mym zastępcą, zbawicielem, w karze za moje grzechy, to czy tak jak ten gajowniczek, nie odchodzisz wtedy całkowicie wolno? Nie musisz nic płacić. Jesteś uratowany, bo ktoś się za ciebie poświęcił, bo ktoś zapłacił całkowicie, doskonale twoją karę, należną tobie, należną mi. To jest właśnie chrześcijańska Ewangelia o darmowym zbawieniu, bo Jezus zapłacił za moje zbawienie. A jeszcze o Kukizie, bo ten kasus pokazuje nam bardzo, bardzo wiele. Przecież Kukiz to taki antysystemowiec, antyklerykał, on kiedyś śpiewał: ksiądz proboszcz zbliża się. Potem zarzekał się, zapierał, że będzie wierny Polsce, wolności, nigdy nie zdradzi, nie sprzeda się. No, co się stało? No, to już tam już wiemy. Oczywiście mówiłem wczoraj o ogólnej kondycji natury ludzkiej. Mogę wam jeszcze przeczytać z listu do Efezjan, już do ludzi przemienionych przez Jezusa Chrystusa, żebyśmy pamiętali, jacyśmy byli. List do Efezjan, drugi rozdział. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi grzechu, tak jak i inni. Dziećmi gniewu, przepraszam, tak jak i inni. Stąd dalej jest mowa o łasce, że Bóg zbawił nas. Nie dlatego, co robimy, nie dla sakramentów i tam różnych religijnych jakichś naszych wyczynów, tylko dlatego, że ukochał nas, pomimo tego, że jesteśmy grzesznikami. I Chrystus za nas, grzeszników, poszedł na krzyż Golgoty. A teraz myśl o stanie państwa i przyszłości Polski. Zobaczcie, tak, no, sławny człowiek jak Kukiz. Tak, wielkie słowa. Taka odwaga, bo przecież i Kościołowi się kiedyś postawił. Później tam przepraszał. No ale jednak, człowiek, no powiedzmy, trochę większego formatu niż przeciętnie. Niektórzy przecież chcieli, żeby był prezydentem. 20% Polaków tak uznało. Ja wiem, że pewne tam używki go łamią i no tak, ale to jest los każdego z nas. I teraz, jeśli nie chcesz, żeby w Polsce byli tacy dyzmowie, Kukizy, Patkowscy i inni, to co musi się stać? No bo teraz kogo nie weźmiesz, to on się stanie Kukizem albo jakimś innym. No bo on nie ma siły wewnętrznej. On jest z natury dzieckiem gniewu, on jest skłonny do podążania za swoimi rządzami. Jak to zrobić? No proste. Musimy dać Polsce nowe elity. Ludzi, którzy są wyzwoleni od grzechu przez Jezusa Chrystusa. Tylko oni dadzą szansę, że w chwili pokusy nie zachowają się tak jak Kukiz.
Szesnastego sierpnia 1920 roku w poniedziałek rozpoczęło się natarcie Polskiego Frontu Środkowego z Nadwieprza, którego celem było rozbicie lewego skrzydła wojsk bolszewickich atakujących Warszawę i wyjście na ich tyły. W planach polskiego dowództwa to działanie miało rozstrzygnąć losy bitwy o Warszawę i tak też rzeczywiście się stało. Przygotowania do tej operacji rozpoczęły się 13 sierpnia, kiedy Józef Piłsudski przybył do Puław. W następnych dniach wojska Frontu Środkowego, które cofały się przed bolszewikami kilkaset kilometrów, odpoczywały. Przybywały też uzupełnienia. Natarcie musiało się udać. Przegrana w bitwie o Warszawę oznaczała przegraną Polski w wojnie. Uznano, że obecność najwyższych dowódców przy oddziałach walczących na pierwszej linii wzmocni wolę walki żołnierzy i umocni ich wiarę w zwycięstwo. Dlatego Piłsudski postanowił osobiście pokierować tą operacją i umieścił swoje stanowisko dowodzenia przy sztabie 14 Dywizji Piechoty. Dowódca frontu, generał Edward Rydz-Migły, stanął przy 1 Dywizji Piechoty Legionów. W ocenie generała Weiganda obecność Piłsudskiego wśród żołnierzy miała bardzo duże znaczenie. Stwierdził on: ciągu 3 dni, które marszałek Piłsudski spędził wśród wojsk, zelektryzował je, przelał z własnej duszy w duszę walczących ufność i wolę pokonania wszystkich przeszkód. Nikt poza nim nie mógł tego dokonać. Pod żadnym innym dowództwą wojsko polskie nie dokonałoby z tym zażartym uniesieniem tej ofensywy. Uderzenie powiodło się nadspodziewanie. Około 50 tysięcy polskich żołnierzy natrafiło jedynie na tzw. grupę mozyrską, składającą się z jednej dywizji, i łatwo ją rozbiło. Przez jakiś czas Piłsudski podejrzewał, że bolszewicy wciągają jego wojska w jakąś zasadzkę, ale okazało się, że całkowicie zaskoczył przeciwnika, któremu pozostało jedynie ratować się przed okrążeniem.